Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj mija 85. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. To był wstrząs dla społeczeństwa, bo chorobę ukrywano. Następnego dnia z ciała wydobyto serce i mózg, a potem rozpoczęła się 6-tygodniowa żałoba. O tym wydarzeniu rozmawiamy z profesorem Grzegorzem Nowikiem, zastępcą dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
To był smutny dzień przed 85 lat.
Taka nasza kolej życia. Każda śmierć jest na swój sposób smutna. Społeczeństwo się przyzwyczaiło do obecności Józefa Piłsudskiego i wydobycie państwa z niebytu zupełnego w roku 18, 19, 20 stanowiło no zupełnie nową jakość i no zdawano sobie sprawę z tego, że wśród wielu ojców niepodległości i współtwórców państwa no rola Józefa Piłsudskiego była niezwykle istotna, no żeby nie powiedzieć decydująca czy dominująca, bo przecież w tamtych latach sprawował dwie najwyższe funkcje w państwie. Był z jednej strony głową państwa, naczelnikiem w odniesieniu i w nawiązaniu do tradycji Tadeusza Kościuszki oraz wodzem naczelnym, a wojny toczyliśmy na wszystkich granicach. Także no, z pewnością był to wielki wstrząs, bo wszyscy ówczesni politycy i ludzie kultury, którzy prowadzili dzienniki czy jakieś zapiski, czy byli zwolennikami, czy przeciwnikami Józefa Piłsudskiego, odnotowywali, że zakończyła się jakaś epoka.
W otoczeniu wiedziano o chorobie marszałka Józefa Piłsudskiego, bo sygnały już napływały znacznie wcześniej.
No tak, Józef Piłsudski miał coraz dłuższe okresy, powiedzmy, absencji politycznej, no, już grubo po 60, więc no wiedziano, że konsultowano się lekarzy i w Polsce, i w Austrii. Lekarz z Wiednia przyjeżdżał i badał i zdawano sobie sprawę, że to jest nieuleczalna choroba wątroby. To był rak wątroby, który postępuje i na nią do dzisiaj lekarstwa nie ma. No, problemem był tylko, powiedzmy, czas, kiedy to się wydarzy, kiedy nastąpi koniec. Najpierw ciało zostało zabalsamowane w Belwederze i wystawione w sali pompejańskiej i po no, takiej możliwości oddania hołdu przez no, osoby najbliższe i najwyższe władze państwowe trumna została w kondukcie żałobnym przewieziona traktem królewskim, a więc alejami ujazdowskim i krakowskim przedmieściem Nowym Światem do katedry warszawskiej i tam przez 48 godzin mniej więcej była otwarta katedra warszawska i tam można było dzień i noc składać hołd marszałkowi. Przed tą trumną się przewinęło no, kilkaset tysięcy ludzi, co samo sobie świadczy o wielkości osoby i o stosunku społeczeństwa polskiego. Najróżniejsze delegacje ze wszystkich stron kraju. Zresztą w całej Polsce były takie symboliczne, powiedzmy, w kościołach ustawiane katafalki z portretem Józefa Piłsudskiego, gdzie zaciągano warty, więc te uroczystości żałobne miały taki powszechny charakter. Po czym trumna została znowu w uroczystym kondukcie po nabożeństwie odprawionym przez arcybiskupa krakowskiego w Warszawie, przewieziona krakowskim przedmieściem Nowym Światem na pole mokotowskie, gdzie odbyła się ostatnia defilada, gdzie z kolei również wśród tłumów mieszkańców przedefilowało wojsko, wszystkie oddziały wojska, po czym trumna została umieszczona na lawecie. Generałowie zaciągnęli tę lawetę armatnią na platformę, po czym nocą pociąg ruszył w kierunku 17 maja, w kierunku Krakowa. Co charakterystyczne, na całej trasie linii kolejowej przez Radom, Kielce do Krakowa no, zbierały się tłumy mieszkańców znowu. Ja mieszkam w takiej niewielkiej miejscowości w Zalesiu Górnym. Tu też jest taki kamień pamiątkowy na stacji Piasecznej. Jest płyta na stacji kolejowej i kolejne, że tak powiem, no, środowiska, grupy mieszkańców. Ten pociąg zwalniał. W wagonie jechała rodzina, generalicja, rząd. Ci, którzy byli takimi oficjalnymi, powiedzmy, uczestnikami tych uroczystości pogrzebowej, a przy torach, no, te odbywały się takie króciutkie uroczystości żałobne. Najczęściej ksiądz odmawia jakąś krótką modlitwę i po śpiewaniu jakiejś pieśni pociąg ruszał dalej. Trumna rano przybyła do Krakowa, skąd została eksportowana na Wawel, znowu traktem królewskim z dworca głównego przez Barbakan, Floriańską, Rynek, ulicę Grodzką. No i tam ostatnie przemówienie wygłosił prezydent Ignacy Mościcki, mówiąc, że cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu, jego skroni nie wieńczy korona i tak dalej, i tak dalej, ale królem był naszych umysłów i serc. No i znowu generalicja zniosła trumnę najpierw do krypty świętego Leonarda, to jest, przypomnijmy, część dawnej romańskiej katedry, budowanej jeszcze przez Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. W tejże krypcie również spoczywa Kościuszko Sobieski i trumna spoczywała tam tymczasowo do czasu przygotowania już miejsca wiecznego spoczynku w nowej krypcie budowanej pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie spoczywa do dzisiejszego dnia. No i tyle można powiedzieć o tych uroczystościach. Uroczystości w Krakowie, już te oficjalne, w dawnej stolicy Rzeczpospolitej, no, ściągnęły delegacje z całego świata w porządku dyplomatycznym, francuskim, według nazwy państw. Maszerowali w tymże kondukcie pogrzebowym. To był chyba największy pogrzeb królewski, jakiego doświadczyła Rzeczpospolita po odrodzeniu w 1918 roku.
Fakt pochówku marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu wzbudzał kontrowersje.
Niewątpliwie, no, znaczy trzeba powiedzieć w tamtym czasie, że osoba Józefa Piłsudskiego, ze względu na to, co stało się w 1926 roku, budziła głębokie kontrowersje, już nie tylko jako współtwórcy państwa, nie tylko jako ojca czy założyciela niepodległego państwa, nie tylko jako wodza naczelnego osoby zasłużonej, ale osoby, która dokonała zbrojnego zamachu stanu, aczkolwiek nieplanowanego, niemniej faktycznego, w czasie którego zginęli ludzie. Osoba, która była obciążana odpowiedzialnością za to, co stało się w roku 1930, a więc uwięzienie posłów opozycji i nadużycia wyborcze. Byli również przeciwnicy Józefa Piłsudskiego, co naturalne jest w życiu politycznym, ale muszę powiedzieć, że przyjęli tę śmierć i te uroczystości, no, z powagą. Nie było specjalnych ani demonstracji. Raczej z dużą godnością pożegnano Józefa Piłsudskiego. Niektórzy usiłowali dostrzec w tym pewne fatum, ponieważ śmierć dokonała się właśnie w dniu, który był dniem przełomowym, jeśli chodzi o sam zamach stanu w 1926 roku. Był to ten sam dzień.
W momencie, kiedy transportowano serce marszałka Józefa Piłsudskiego do Wilna, również podobne uroczystości były, bo czytując opisy tego wydarzenia, jest i taki fakt, że pociąg zatrzymał się na przykład na stacji w Białymstoku, gdzie oddano hołd.
Tak, to podobnie wyglądało rzeczywiście rok później. To nie tylko miało miejsce w 1935 roku na trasie z Warszawy do Krakowa, ale również właśnie z Warszawy do Wilna. I to nie tylko w Białymstoku pociąg się zatrzymywał, zatrzymał się również ukrotnie w Lidzie, no i później w Wilnie. I takie uroczystości się odbywały. My musimy również pamiętać o tym, że osoba Józefa Piłsudskiego była dla całego pokolenia ludzi II Rzeczypospolitej, była jednak pewnym symbolem odrodzenia niepodległości i zjednoczenia państwa. Wszystkie błędy i wszystkie no, późniejsze, tragiczne nawet decyzje jednak wobec tych niewątpliwych zasług i dokonań z lat wcześniejszych, schodziły jednak z perspektywy czasu, na plan dalszy. I my dzisiaj oczywiście możemy krytycznie mówić i oceniać to, co się wydarzyło po 26 roku w wielu dziedzinach, ale nie możemy również zapominać o tym wszystkim, co znaczyła osoba Józefa Piłsudskiego właśnie w latach odrodzenia państwa, i również o tych wszystkich pozytywach, które miały miejsce także po 1926 roku. Mnie się wydaje, że powinniśmy przede wszystkim wyciągać wnioski i uczyć się z tego wszystkiego, co się wówczas wydarzyło. I mnie się wydaje, że historia wystawiła rachunek nie tylko Józefowi Piłsudskiemu, ale całemu obozowi piłsudczykowskiemu w 1939 roku, kiedy monopol władzy, niedopuszczenie opozycji do współrządzenia państwem wtedy zemścił się wyeliminowaniem środowisk piłsudczykowskich z czynnego życia politycznego w polskim państwie podziemnym na przykład, czy na emigracji. Także to są bardzo daleko idące konsekwencje. Trzeba pamiętać, że monopol władzy również kończy się zawsze monopolem odpowiedzialności politycznej i to zawsze wszyscy rządzący muszą brać pod uwagę.
Życie marszałka, jego działalność możemy poznawać, odwiedzając muzeum w Sulejówku.
Jeszcze
na jakim
nie,
etapie
ale już niedługo.
Podjęte zostały prace modernizacyjne, rozbudowy tego ośrodka? Myśli marszałka, kiedy to wszystko się skończy, kiedy będziemy mogli przyjechać do Sulejówka?
Mamy nadzieję, że w sierpniu. Niestety te okoliczności ostatniej pandemii mogą nam troszkę pokrzyżować te plany, ale prace toczą się ogromnym nakładem sił i środków. Pracujemy na dobrą sprawę cały czas przy urządzaniu muzeum, przy czym należałoby określić, z jakich części składa się muzeum. Przede wszystkim mamy tam do czynienia z 4-hektarową działką z oryginalnymi 3 budynkami. Jeden budynek, pierwszy, najstarszy, to jest tak zwany drewniak. Następnie jest willa Milusin, a więc ta zbudowana z żołnierskich składek zwycięskiemu wozowi naczelnemu w Podzięce, do której rodzina się wprowadziła w 1923 roku. I jest trzeci budyneczek, willa Bzów, która była budynkiem Funduszu Wdów i Sierot. I jeszcze szereg innych tam funkcji spełniał ten budynek, tam m.in. ochrona marszałka pomieszkiwała. I to tworzy te 3 budyneczki, nieduże, ale bardzo sympatyczne, tworzą tak zwaną enklawę historyczną, a więc miejsce, w którym staraliśmy się zachować i odtworzyć klimat lat 20. i 30. Te wszystkie późniejsze nawarstwienia musiały ustąpić, nawet ogrodzenia są odtworzone, okucia tych ogrodzeń i tak dalej. Staraliśmy się tutaj zespół kolegów, koleżanek, trudno wymieniać wszystkich, ale pod kierunkiem pierwszego naszego dyrektora Krzysztofa Jaraczewskiego, wnuka marszałka, dążył do odtworzenia oryginalnych pomieszczeń. Nawet kontakty w ścianach są oryginalne, mimo że przewody w ścianie już pod tynkiem są wymienione. A więc enklawa historyczna, ale żeby nie zaburzać tej enklawy historycznej ogromnymi gabarytami muzealnymi, ja wiem, że dzisiaj muzeum to są i pomieszczenia również dydaktyczne, edukacyjne, sale powiedzmy wykładowe, magazyny i tak dalej, całe pomieszczenia administracyjne plus hala wystawowa, żeby to nie wystawało ponad wysokość, nie dominowało nad tymi budynkami enklawy historycznej, które są piętrowe tylko, a więc 6, 7, 8 metrów to wszystko ma mniej więcej wysokości, ta stara zachowana zabudowa, a więc ona, żeby mogła się ukryć za ścianą lasu, i nie zdominowała ta nowa architektura. W związku z tym wprowadzono te budynki pod ziemię. I główna sala wystawiennicza jest pod ziemią, jak również całe części magazynowe, edukacyjne i tak dalej są umieszczone pod ziemią, a to, co wystaje, jest i nie wyższe, i nie szersze, aniżeli te stare, historyczne budynki enklawy. I obecnie jest urządzana wystawa w tej sali głównej. Wystawa jest skomponowana chronologicznie według kolejnych etapów życia Józefa Piłsudskiego i jej główną osią narracyjną, tak to można określić, jest myśl polityczna Józefa Piłsudskiego, która sprowadzała się do kilku zasadniczych takich strategicznych jego celów, a więc walka o niepodległość i budowa silnego państwa, demokratyzm, socjalizm oraz odpowiedź na pytanie, miejsce Polski w Europie i związane z tym wybór głównego wroga. W zasadzie to nie Józef Piłsudski go wybrał, ale historia go wybrała i tym jego głównym wrogiem, który uznał za największego wroga niepodległości Polski, był imperializm rosyjski, czy to w formie carskiej, czy potem w formie internacjonalizmu komunistycznego, bolszewickiego. Na tych głównych elementach myśli politycznej Józefa Piłsudskiego jest zbudowana cała opowieść o muzeum i o jego życiu i przedstawione to jest kolejnymi etapami jego życia, a więc miejsce urodzenia, Zułów, Podwileński, samo Wilno, potem zesłanie syberyjskie, działalność konspiracyjna w Polskiej Partii Socjalistycznej z rewolucją 1905 roku, z wydawaniem Robotnika, następnie działalność niepodległościowa w Galicji, tworzenie związków strzeleckich jako kadr Wojska Polskiego, walka zbrojna o niepodległość w latach Wielkiej Wojny, budowa społeczeństwa niepodległego i dążącego do odrodzenia państwa, wreszcie ten kluczowy okres wojen o niepodległość i granice w latach 18-22. W samym dworku już będzie przedstawione pomieszkiwanie i życie Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, no i później działalność na niwie państwowej po 26 roku, łącznie z pogrzebem. Kilka lat temu w Wenecji na Biennale Sztuki był wystawiony tak zwany baldachin wawelski, a więc była to opowieść o wejściu do krypty marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu. To wejście zwykle przechodzimy, czy jak jesteśmy w Krakowie, obok i nie zdajemy sobie sprawy z symboliki, tej głębokiej symboliki, którą profesor Szyszko Bohusz zaprojektował, ponieważ wejście jest zmontowane z bardzo symbolicznych elementów. To jest boczne wejście. W tej chwili tamtędy wychodzą wycieczki pod tymże baldachimem. Kiedyś to było główne wejście. I tam na czterech cokołach, które są z pomnika Bismarcka w Poznaniu, stoją cztery malachitowe kolumny z soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie, a kapitele są odlane z austriackich armat, które zostały na Wawelu. A więc jest to symbol triumfu i nad tym unosi się taki architraw belka, na który znajduje się napis, że ciało spoczywa, ale duchy czuwają. I te duchy niepodległe to mają być nasze myśli, nasze serca, nasze działania o współczesnej Rzeczypospolitej i odpowiedzialności za nią. Ciało spoczywa, ale duch niepodległy ma zawsze, zawsze czuwać. I takie jest przesłanie tego miejsca pochówku na Wawelu. Replikę, dokładną replikę, tę, która była wystawiona na Biennale Sztuki w Wenecji, nabyliśmy i ona będzie również do obejrzenia i do możliwości zinterpretowania tej symboliki i zrozumienia, jakie przesłanie niesie ona nam współczesnym, że jesteśmy wszyscy nadal zawsze odpowiedzialni za to nasze dzisiaj, że to jest nam zadane, a nie dane raz na zawsze i że każdego dnia i wszyscy razem mamy ponosić odpowiedzialność za to wspólne dobro, jakim jest nasze państwo, nasze społeczeństwo.
Panie profesorze, jednym zdaniem, czy na setną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej muzeum zostanie otwarte?
No, takie są nasze plany. Zobaczymy, żeby nam ta zaraza nie pokrzyżowała ich. Niemniej robimy wszystko w tej chwili, aby prace toczą się cały czas z udziałem oczywiście maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych i dezynfekowania pomieszczeń. Prace toczą się cały czas i wystawa cały czas jest montowana, jest budowana. To jest ogromna hala kilkunastometrowej wysokości, przedzielona na dwie kondygnacje. Tam będzie można to wszystko zobaczyć. Całe życie marszałka i jego dokonania. Od koszulki, od chrztu, aż po baldachin wawelski.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Czekamy na otwarcie muzeum. O 85. rocznicy śmierci marszałka 12 maja 1935 roku rozmawiałem z profesorem Grzegorzem Nowikiem z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu i zapraszam.
Lech Pilarski. Do usłyszenia.